Wydawnictwo Warbook zaprasza do wysłuchania książki Antoniego Langera pod tytułem Kremlowski odwet. Czyta Grzegorz Woś. Nagrania Studio Takto. Prolog. 1. Noc z 23 na 24 lutego 2022 roku. Nad Polską. Cztery myśliwce, dwa polskie F-16C i para amerykańskich F-15C leciały w rozciągniętym szyku, przypominającym szeroko rozpostarte palce unoszące się wysoko nad pogrążoną w mrokach nocy wschodnią Polską, zbliżając się do styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Na północ od nich, na podobieństwo kciuka, krążył inny samolot naszpikowany aparaturą rozpoznawczą RC-135 Rivet Joint. Za nimi, na kształt ramienia, leciały maszyny wspierające ich misję, w tym AWACS, przenoszący na grzbiecie wielką, okrągłą antenę radaru. A przed nimi lecieli Rosjanie, być może też Białorusini, ale to rozróżnienie było mniej ważne w powietrzu niż w sztabach czy gabinetach dyplomatów. Piloci myśliwców byli szkoleni do walki, w której podział był prosty – swoi i obcy. Nasze samoloty i wrogie, łowcy i ofiary. Nawet nazwy eskadr to odzwierciedlały. Polskie myśliwce należały do 6 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, mającej w godle Tygrysa. Amerykańskie – do 493 Eskadry Myśliwskiej, znanej jako Ponurzy Żniwiarze. Nie wierzę, że za to mi płacą, pomyślał prowadzący polską parę major Dawid Dodo Damrosz, spoglądając przez opływową owiewkę kabiny na rozgwieżdżone niebo i pas Drogi Mlecznej. O 3 w nocy niewidoczny był kojarzony z zimowym niebem Orion, za to nad północno-wschodnim horyzontem widać było charakterystyczny krzyż gwiazdozbioru Łabędzia. Z czasów licealnej fascynacji astronomią zapamiętał, że gdzieś tam, 7000 lat świetlnych od Ziemi, znajduje się Cygnus X1, układ podwójny złożony z widocznego nadol Brzyma i niewidzialnej dla oka czarnej dziury, pomiędzy którymi przepływała materia rozgrzewająca się do milionów stopni Celsjusza, wytwarzające promienie rentgena. Wtedy miał nadzieję, że kiedyś poleci w kosmos, dlatego poszedł do szkoły lotniczej, wojskowej, by zostać pilotem ponaddźwiękowych myśliwców, jak Hermaszewski, i walczyć, a z czasem także dowodzić. Po latach został zastępcą dowódcy eskadry. Wrócił wzrokiem do przyrządów. Ta sama technologia, która pozwalała zaglądać głęboko w kosmos, służyła też w walce. Dzięki niej mógł śledzić rosyjskiego Iła-20M, doskonale widocznego na monitorze z obrazem z zasobnika celowniczego. Spojrzał na drugi ekran pokazujący inne informacje. Mogli zadać szybki, zaskakujący i zapewne śmiertelny cios. Rosyjski zwiadowca krążący nad Białorusią tuż przy granicy został wykryty w odległości ponad 40 kilometrów nie przy pomocy radaru, ale kamery zamontowanej w wiszącym pod samolotem zasobniku. Takie urządzenia przenosiły wszystkie cztery myśliwce. Dzięki nim nie musiały uruchamiać swoich radarów. A ciężki, czterosilnikowy Iliuszyn był doskonale widoczny dla kamer pracujących w podczerwieni. Teraz wystarczyłoby tylko na chwilę uruchomić własny radar, na ten krótki moment, aby podać namiary celu rakietom AIM-120C, albo wręcz spróbować podejść jeszcze bliżej, by znalazł się w zasięgu naprowadzających na ciepło emitowane przez cel Sidewinderów. Tak duża, niezgrabna maszyna nie miałaby szans na ucieczkę przed pociskami. Oczywiście IU-20 nie był sam. Niedaleko kręciły się cztery SU-27, a nieco dalej krążyła para myśliwców oraz inne rosyjskie samoloty obserwujące przestrzeń powietrzną. Poza IU-em wszystkie trzymały się blisko granicy z Ukrainą. Inaczej niż jeszcze kilka dni temu, obecność myśliwców NATO nie sprowokowała Rosjan do przelotu wzdłuż granicy z Polską. Wiedzieli o tym z danych, jakie przekazywały maszyny wsparcia, oraz z odczytów urządzeń wykrywających fale emitowane przez wrogie radary. Suchojami łatwo zajęłyby się jednak F-15, przenoszące rakiety AIM-120 w nowszej wersji, o zasięgu większym o 1/3 niż przenoszone przez F-16 starsze pociski. Salwa rakiet dosięgłaby jednego lub dwóch Rusków, a pozostałych zepchnęłaby do defensywy. Tak uzyskana przewaga liczebna pozwoliłaby zadać przeciwnikowi jeszcze poważniejsze straty. Być może ceną za to byłby jeden lub dwa własne myśliwce, ale cztery suchoje i jeden z nielicznych rozpoznawczych iłów byłyby tego warte. Gdyby lecieli nowszymi myśliwcami, jak F-35, na które major miał nadzieję przesiąść się za kilka lat, Ruscy być może w ogóle nie zorientowaliby się, co ich zabiło. Ale nie tej nocy. Nie padł rozkaz do ataku, ani Rosjanie nie strzelili pierwsi. Za to na monitorach pokazywało się coraz więcej samolotów startujących z białoruskich lotnisk lub z rosyjskich baz. Ani Amerykanie, ani Polacy nie mogli do nich strzelać. Nie mogli przekroczyć granicy. Myśliwce zawróciły, zachowując ciszę radiową. Patrol miał się zakończyć przed wschodem słońca. Rozkaz ze stanowiska dowodzenia nakazał jednak uzupełnić paliwo z latającej cysterny i wydłużyć lot. Ponadto, mimo obecności rosyjskiej maszyny rozpoznawczej, polecono im włączyć radary. Dzięki świeżej dawce kerozyny mogli obserwować, pozostając blisko styku granic, jak Rosjanie nad zachodnią Białorusią formują zgrupowania bojowe. Pojawiły się też inne znaczniki nad Ukrainą. Major domyślił się, że to ukraińskie samoloty startujące ze swoich baz. Niektóre wyleciały na spotkanie agresora, inne przeleciały na zapasowe lotniska, unikając zniszczenia w pierwszym nalocie. Zresztą element ten ćwiczyli teraz piloci z 6. eskadry. Klucz, w którym dowodził Damrosz, przebazowano czasowo z Krzesin na lotnisko w Łasku. Na ścieżce podejścia do pasa znaleźli się, gdy słońce już wschodziło. Lądowanie było z pozoru rutynowe, jak setki wcześniejszych, ale Polak czuł gniew. Zaczęła się wojna, a piloci NATO byli tylko kibicami. Zjechał z pasa i poprowadził samolot na stanowisko na płycie. Tam maszyna zatrzymała się, zgodnie z instrukcjami, jakie podawał gestami podoficer obsługi naziemnej. Damrosz poczekał, aż technicy przystawią do burty maszyny drabinkę i uniósł się z fotela wyrzuconego. Schodząc, spojrzał na sąsiedni F-16, którym leciał jego skrzydłowy, porucznik Konarski. Młody pilot, który w zeszłym roku uzyskał status combat ready, usiłował zachowywać niewzruszoną minę, poza twardziela, jakby grał w filmie, tylko że kiepskim. Lot się skończył, samoloty zastygły nieruchomo w bazie. Mogli wreszcie sobie pozwolić na emocje. W powietrzu powinni latać jak filmowy Iceman, bez pomyłek. A czekała ich jeszcze odprawa polowa. Normalnie poświęcona była dokładnemu omówieniu zadania, zarówno pod względem pilotażowym, jak i operacyjnym. W tej sytuacji jednak oprócz zdania relacji sztabowcom, w tym oficerom rozpoznania, pewne było to, że ktoś wspomni o najnowszych wiadomościach, że będą o nich rozmawiać, choćby zdawkowo. Teraz były ważniejsze sprawy. Zauważył, że major Ana Fidel Castro idzie w jego stronę razem ze swoim prowadzonym. Był ciekaw jej zdania. Także dlatego, że Amerykanka rok temu wróciła do latania bojowego po odbyciu tury sztabowej w Pentagonie, a wcześniej pomiędzy kolejnymi przydziałami do bojowych eskadr F-15 spędziła też 3 lata w eskadrze agresorów podczas ćwiczeń pozorującej przeciwnika. Jego kariera była prostsza. Szkoła w Dęblinie, długie i ciężkie szkolenie w Stanach, gdzie zyskał po niefortunnym starcie pseudonim Dodo, powrót do Polski i mozolnie zdobywane doświadczenie z nadzieją przejścia na zamówione niedawno F-35. Fidel, jak myślisz? Postanowił mimo zmęczenia zacząć rozmowę już teraz, podczas marszu w stronę budynków dowództwa bazy. Skurwysyny, odpowiedziała. Żebyśmy tylko mogli, sama bym wsadziła rakietę prosto w tego kota. Użyła nazwy kodowej NATO, oznaczającej IŁA-20. I nic by z niego nie zostało. Z myśliwców też. A jakby uderzyć z całą mocą, może ta wojna by się skończyła już teraz. Dodała pewna siebie. Ktoś stojący z boku mógłby uznać to za arogancję, pomyślał Polak. Ale po 13 latach latania wiedział, że to świadomość siły. F-15C były myśliwcami przewagi powietrznej. Całe szkolenie pilotów było skoncentrowane tylko na jednym zadaniu – zniszczeniu przeciwnika w powietrzu. I to działało. Amerykańskie i izraelskie maszyny tego typu strąciły w różnych wojnach ponad 100 samolotów przeciwnika, bez strat własnych. I nie chodziło o same F-15. Ta cała moc, o której mówiła major, to były także znacznie nowocześniejsze, niewidoczne dla radarów F-22 i F-35 oraz wielozadaniowe F-16 i uderzeniowe F-15E, nie wspominając o licznych maszynach wsparcia. Tych wszystkich zbiornikowcach, samolotach rozpoznania i dowodzenia, dzięki którym myśliwce mogły tak skutecznie wymiatać z nieba wrogie maszyny. Nigdy nie sprawdzono, jak taki system zadziałałby wobec Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego. Ale całe dekady budowano go z myślą o takiej właśnie konfrontacji. Do tego samego szykowali się jednak Ruscy. To oznaczało smutny wniosek, którego nie chciał wypowiedzieć na głos. Ukraina miała dużo słabsze lotnictwo. Nie należało się spodziewać, że mogłoby długo stawiać opór. Dwoje oficerów rozpoznania po wysłuchaniu relacji całej czwórki miało podobne przemyślenia. Na podstawie tego, co już wiadomo, Ukrainę zaatakowało około 100 do 150 samolotów. Powiedział z charakterystycznym teksańskim akcentem, wskazując na wyświetloną na dużym ekranie mapę kapitan Crenshaw. To praktycznie tyle samo, co całe lotnictwo Ukrainy. A wiemy, że druga i trzecia fala nalotów będzie miała miejsce w ciągu dnia, dodał. Widać także liczne odpalenia rakiet manewrujących i kilkunastu balistycznych. Celami są przede wszystkim stanowisko obrony przeciwlotniczej. Wygląda, jakby chcieli wywalczyć panowanie w powietrzu, zauważył Damrosz. Jeśli zachowają się zgodnie ze swoją doktryną, mówiącą o tych wszystkich wojnach bezkontaktowych, osiągnięciu przewagi i użyciu broni precyzyjnych, to niestety układa się to w jeden obrazek. Ukraińcy pewnie zestrzelą trochę ruskich maszyn, ale to będzie jak podczas pustynnej burzy. Co z tego, że Irakijczycy strącili 40 naszych, skoro skończyło się tym, że ich samoloty uciekały do Iranu, żeby nie spadły na nie nasze bomby? Powiedziała zmęczona major Castro. Nie dziwię się, jeśli zobaczymy ukraińskie samoloty na tym lotnisku, dodała gorzko. Tylko, że jest coś jeszcze. Odezwała się siedząca za biurkiem major Magdalena Hermanowska ze służb rozpoznawczych. Na Białorusi widać też śmigłowce, duże zgrupowania, lecące w kierunku granicy. Najwyraźniej zamierzają przeprowadzić także desant, być może w rejonie Kijowa, co wskazywałoby, że szybko zaczynają operację lądową. To świadczy o tym, że liczą na szybki sukces, może nawet obalenie rządu za pierwszym uderzeniem, jakby to nie była wojna, ale interwencja, jak na Węgrzech w 1956, czy w Czechosłowacji w 1968. Zamilkła, zdając sobie sprawę, że takie dywagacje są dobre na seminarium na uniwersytecie, który porzuciła dla służby wojskowej. Na razie sytuacja jest niekorzystna dla Ukrainy i możecie spodziewać się, że będzie w powietrzu bardzo tłoczno. Chciałabym wam powiedzieć coś bardziej konkretnego, ale pewnie dopiero za kilka godzin wszyscy będziemy mądrzejsi. 2. 24 lutego 2022 roku. Hostomel, Ukraina. Major Aleksander Kukarin wyskoczył z bocznych drzwi śmigłowca Mi-8TB w chwili, gdy tylko maszyna dotknęła ziemi swoim podwoziem. Trzymając w rękach kałasznikowa, ruszył przed siebie w kierunku rosnących niedaleko miejsca desantu krzaków zarastających granice terenu lotniska. W ślad za nim podążało 17 żołnierzy. Dowództwo kompanii, połowa sił pierwszego plutonu drugiej kompanii drugiego batalionu 45. Samodzielnej Brygady Specnazu Wojsk Powietrzno-Desantowych. Wykonywali zadanie ćwiczone wielokrotnie. Szybki desant, zajęcie pierwszych stanowisk ogniowych za jakąkolwiek osłoną, ocena sytuacji i dalszy manewr. Musieli być ostrożni. Pierwsze maszyny wiozące awangardową grupę z pierwszego batalionu wylądowały na pasie startowym. Jedna z nich już płonęła. Kapitan miał nadzieję, że wraz z nią spłonął nadgorliwy dowódca tej grupy, liczący, że wylądują jak na defiladzie, prosto po ordery. Niedaleko lotniska spadły już trzy inne śmigłowce. Rozejrzał się. Za jego plecami siadały kolejne maszyny, stanowiące część grupy, która o świcie wystartowała z białoruskich lądowisk. Przed nimi znajdowały się zabudowania oraz płyta postojowa, na której stały ukraińskie maszyny transportowe. Stamtąd prowadzono w ich stronę ogień. Niecelny, chaotyczny, taki jakiego można by się spodziewać po zaskoczonych wartownikach. Jego ludzie już odpowiadali ogniem z broni maszynowej. Mimo pierwszej wpadki operacja szła zgodnie z planem. Zdobycie zabudowań powinno być łatwe. Wiedział, że na południe i na wschód od nich lądowały inne kompanie, a w drodze były już śmigłowce z drugą falą desantu. Wystarczyło tylko skoordynować atak, ale to było zadanie dowódcy krążącego kilkanaście kilometrów od nich w śmigłowcu dowodzenia. On musiał tylko zameldować o swojej sytuacji i czekać na rozkazy. Dowództwo powinno mieć też wgląd w sytuację z samolotu bezzałogowego. Obrócił się do podążającego za nim radiotelegrafisty, niosącego na plecach radiostację. Gestem zażądał podania mu słuchawki. Dowódco, coś się dzieje dziwnego, usłyszał od kaprala. Nie ma łączności. Oficer przyłożył słuchawkę do ucha. Usłyszał przeraźliwy pisk, zmienny w tonie, od wyższego do niższego, przechodzący w szum, a potem znów w pisk. Pederasty zakłócają, zaklął. Wywołaj pilotów, zdecydował. Na kanale współpracy z lotnictwem to samo, odpowiedział radiooperator. Nie mamy łączności z nikim nad nami. Wywołaj drugą i trzecią kompanię. Żołnierz posłusznie zmienił kanał. Sztylet 2, sztylet 3, ja sztylet 1. Kukaryn wywołał kolegów. Macie łączność z mieczem? Sztylet 3 nie mam, jestem na wschód od celu. Blokuję, jak było ustalone. Zasygnalizował dowódca trzeciej kompanii. Sztylet 2, jestem na północnym krańcu pasa, teren zajęty i zabezpieczony, moździerze i granatniki gotowe do użycia. Dobrze będzie, uznał major. Druga kompania miała zapewnić pozostałym wsparcie ogniowe, dlatego przydzielono jej dwa moździerze kalibru 82 mm. Dla pierwszej fali desantu to powinno być wystarczające. Przejmuję dowodzenie. Kukaryn uznał, że nie ma sensu czekać na odzyskanie łączności z dowództwem, a jako najstarszy stażem służby spośród oficerów obecnych na polu walki miał do tego prawo. Sztylet 2, ostrzelaj budynki portu czterema salwami odłamkowymi i jedną dymną. Ruszymy dokładnie wraz z dymem. Kukaryn postanowił uderzyć od razu. Nie minęła chwila, a moździerze oddały pierwszą salwę. Pociski rozerwały się na płycie lotniska pomiędzy stojącymi samolotami. Kolejne sześć granatów wybuchło między budynkami, zmuszając obrońców do szukania schronienia przed odłamkami. Ostatnie pociski zadymiły przy uderzeniu, ograniczając pole widzenia. Kukaryn wydał rozkaz do ataku. Biegli przez otwartą przestrzeń od jednej kępy drzew do drugiej, żeby Ukraińcy nie przycisnęli ich do ziemi. Dopadli wreszcie pierwszych zabudowań. Zaatakowali w starym wojskowym stylu. Wrzucali przez okna granaty, przez okna i drzwi oddawali serię z automatów, a potem wkraczali do budynków. Obrońcy wydawali się wycofywać. Major przykląkł przy rogu hangaru. Zaraz powinna lądować druga fala desantu. Ale mimo pierwszego sukcesu łączności wciąż nie było. Na chwilę przeraziła go myśl, że dowództwo odwołało całą operację i zostawili ich na pastwę losu. Odetchnął z ulgą, gdy usłyszał śmigłowce. Gdzieś w oddali słyszał też odrzutowce. Pięć ciężkich Mi-8 obniżyło lot, zamierzając wysadzić żołnierzy na płycie. I wtedy z ziemi, gdzieś z pomiędzy wciąż kontrolowanych przez obrońców budynków, poderwała się rakieta ciągnąca za sobą smugę jasnego dymu. Pocisk uderzył w jeden ze śmigłowców, a ten spadł na ziemię i wybuchł. Jebani, jeszcze igły mają! Major zrozumiał, że któryś z Ukraińców użył przenośnej rakiety przeciwlotniczej, zapewne popularnej w państwach byłego Związku Radzieckiego, igły lub strzały. Ktoś pewnie znalazł ją w magazynie i postanowił użyć, podejrzewał. To odstraszyło załogi transportowców i odeszły od lotniska, przynajmniej na chwilę. Rosjanin wciąż nie mógł porozumieć się z pilotami, ale nadleciały kolejne maszyny, tym razem dwa szturmowe K-52 i ostrzelały miejsce, skąd wystrzelono rakietę. Piloci zapewne uznali, że tam na pewno znajduje się przeciwnik. Po nalocie na pozycje ukraińskie poleciały też kolejne pociski z moździerzy. Dowódco, miecz się zgłasza. Niemal krzyknął łącznościowiec klęczący obok. Miecz! Kukaryn, przekrzykując nieodległe strzały, meldował do słuchawki. Ja, sztylet jeden. Walka o lotnisko trwa, atakujemy. Sztylet jeden, wylądowaliśmy 2 kilometry od celu. Łączność się pierdoli. Pułkownik Gorbatko nie bawił się w dyplomację. Kolejne grupy lądują, ale mamy straty. Jak sytuacja? Idzie dobrze, zajmujemy teren, kolejne pododdziały mogą lądować. Zameldował Kukaryn. Pas wygląda na nieuszkodzony. Transportowce powinny dać radę, gdy tylko zajmiemy całe lotnisko i oczyścimy budynki. Nie usłyszał odpowiedzi. Huk eksplozji zagłuszył słowa przełożonego. Pociski dużego kalibru rozrywały się na pasie i płycie. To nie nasze, zrozumiał od razu major. Kolumny wojsk zmechanizowanych i ich artyleria ciężka były daleko. To była ukraińska artyleria. Sztylet trzy, widzę BTR-y, zameldował dowódca 3. kompanii. 3 albo 4, nie, 5. Jebani, cała kompania tu jedzie. Ostrzelajcie ich, z czego się da. Może nasze lotnictwo się nimi zajmie, polecił major. Ostrzał artylerii był jeszcze tylko utrudnieniem i to spodziewanym. W okolicach stolicy szykującej się do obrony mogła znajdować się jakaś bateria, która miała w swoim zasięgu lotnisko. Ale szybkie przybycie pod oddziału z wozami bojowymi było dla lekko uzbrojonych specnazowców i desantu zagrożeniem. Mieli w końcu granatniki przeciwpancerne, to też była komplikacja, z którą mogli sobie poradzić. Do tego natarcie na budynki nie ustawało. Kukaryn podążał za swoimi żołnierzami. Dotarli aż do wieży kontroli lotów. Uznał, że lepszego stanowiska nie znajdzie, mimo ekspozycji na ogień. Ruszył wraz z jedną z drużyn schodami w górę, nie napotykając oporu. Na wieży nie było nikogo, choć na prędce roztrzaskane urządzenia świadczyły, że ktoś tu był. Nakazał upewnić się, czy nie pozostawiono wybuchowych niespodzianek, a sam rozejrzał się po polu walki. Ostrzał artyleryjski ustał. Być może działo zniszczono, może otrzymały inne zadania albo zmieniały stanowiska ogniowe. Wykorzystały to załogi śmigłowców. Aż 9 Mi-8 wysadziło pod oddziały spadochroniarzy. Na wschodniej części lotniska trwały walki, dymił jakiś wóz bojowy. 4 szturmowe K-52 krążyły nad płytą. Teraz nam się uda, powiedział. Dowódco, 2 myśliwce! Jeden z żołnierzy wskazał ręką na południe, gdzie widać było smugi dymu charakterystyczne dla samolotów MiG-29. Pewnie nasze, stwierdził major. Miał nadzieję, że nie zbombardują zabudowań. Salwy niekierowanych rakiet, wystrzeliwane z bloków przenoszonych pod skrzydłami, przekreśliły nadzieje oficera. Padł na podłogę, podczas gdy dookoła rozrywały się głowice, uszkadzając budynki, samoloty i raniąc żołnierzy. Wściekły zbiegł schodami na dół. Trafił na podnoszącego się z ziemi, obsypanego tynkiem pułkownika Gorbatkę. Obok leżał jego zastępca, martwy, w kałuże krwi. — Co za skurwysyn! Pod sąd tych lotników! — wykrzyknął wściekły major. — Jaki sąd? To ukropy! — odpowiedział pułkownik. Przelecieli nad nami skurwiele tak nisko, że widać było ich banderowskie znaki. Gdzie nasze myśliwce, kurwa ich mać? Nie doczekał się odpowiedzi. Znów odezwała się ukraińska artyleria. Sztylet dwa, widzę śmigłowce. Zaskrzeczał radio, gdy ostrzał ustał. Dobrze, kolejne wsparcie. Słyszał maszyny, ale musiał sięgnąć po lornetkę, by zobaczyć, co się dzieje. 3 Mi-8 schodziły do lądowania dziwnie daleko od nich. Co oni ślepi? Prawie wykrzyknął. Pas był dostępny dla rosyjskich maszyn. Skurwysyny strzelają, odezwało się radio. To ukropy. 3 wiatropłaty wysadziły pod oddział ukraińskich desantowców, który natychmiast zasypał ogniem stanowiska Rosjan. Zaatakowani wycofali się w kierunku zabudowań. Otaczają nas, zrozumiał major, ale w końcu desant walczy w okrążeniu. Gorbatko wysłał kompanię Kukaryna na południowy odcinek walk, niedaleko hangarów. Specnazowcy zajęli pozycje przy budynkach. Tymczasem ostrzał artylerii był coraz intensywniejszy. To, że odłamki zabijały lub raniły żołnierzy, to jedno. Druga sprawa, że pas startowy był zablokowany. Możemy tu tkwić do usranej śmierci, pomyślał major. Dookoła co jakiś czas atakowały rosyjskie śmigłowce, ale nad lotniskiem znów pojawiły się ukraińskie samoloty. Coś, co zaczęło się jako modelowa operacja desantowa, przerodziło się w modelową klęskę. Tkwił na pozycjach obronnych, słysząc w radiu, jak zaimprowizowana kolumna na zdobycznych samochodach usiłowała opuścić lotnisko, wyruszając w kierunku Kijowa. Nie udało się. W końcu Ukraińcy przypuścili szturm. Desant zaczął się cofać na kolejne pozycje obronne. Wściekły Kukaryn spojrzał na już pokierszowany odłamkami stojący w oddzielnym hangarze wielki samolot transportowy. Znał tego An-255 Mria. Marzenie. Rozpierdolić mi to gówno, krzyknął do podoficera dowodzącego jedną z drużyn. Zbierz materiały wybuchowe i wysadź go w jasną cholerę. W końcu Ukraińcy przełamali obronę. Ich oddziały powtórzyły drogę Rosjan, nacierając w kierunku wieży kontroli lotów, a nad lotniskiem krążyły śmigłowce. Ku wściekłości Kukaryna noszące ukraińskie odznaczenia. Gdy nadleciały rosyjskie myśliwce, było już za późno. Resztki desantu przedostały się do pobliskich lasów, ścigane przez wojsko, policję, a nawet cywili z bronią. 3. 25 lutego 2022 roku. Bemowo-Piskie, Polska. Hałas przelatujących nad zabudowaniami śmigłowców Mi-24 sprawił, że żołnierze stojący przy wozach bojowych unieśli głowy. Pułkownik Adrian Majerski, siedzący we włazie wozu dowodzenia, zauważył, jak różnie reagują jego podwładni. Młodsi starzem, zwłaszcza ci, dla których było to pierwsze spotkanie z tymi przypominającymi drapieżne owady maszynami, śledzili wzrokiem przelatujące helikoptery, podczas gdy starsi, nawykli do tego widoku, zaledwie na chwilę rzucali okiem i wracali do swoich spraw. Po długiej drodze większość żołnierzy wykorzystała tę chwilę na rozprostowanie kości, zanim trzeba będzie wypakować z pojazdów broń i sprzęt i rozlokować się na kolejny nocleg. Niektórzy palili papierosy, inni na wzór amerykański żuli tytoń. Kierowcy dokonali oględzin pojazdów, dowódcy drużyn meldowali stan ludzi i sprzętu dowódcom plutonów, ci z kolei udawali się do dowódców kompanii. A każdy marzył o chwili snu. Droga, jaką przemierzyła kolumna pojazdów, była męcząca. Z koszar w Wędrzynie, po krótkich zajęciach na tamtejszym poligonie, wyruszyła cała batalionowa grupa taktyczna Majerskiego. Cztery kompanie zmechanizowanej piechoty, wystawione przez dwa różne bataliony brygady, baterie moździerzy i pododdziały logistyczne i dowodzenia. Do tego na potrzeby ćwiczeń batalion wzmocniono dodatkową kompanią czołgów, plutonem przeciwlotniczym oraz pododdziałami przeciwlotniczymi i artylerii. Sprawiło to, że posiadający już prawie setkę pojazdów pododdział rozrósł się jeszcze bardziej, co wymusiło podzielenie go na sześć kolumn eskortowanych na drogach krajowych przez wozy żandarmerii i pododdziałów regulacji ruchu. Przemieszczenie tylu pojazdów, wśród których były zwinne, choć duże opancerzone rosomaki, ciężarówki logistyków, przewożone na lawetach chałubice i inne pojazdy, w tym wyrzutnie rakiet o różnej prędkości i sprawności, wymagało koordynacji, co w praktyce oznaczało często kilka godzin jazdy i drugie tyle czekania, czy to na grupę, która się spóźniała, czy też na dogodną chwilę do przejazdu przez miasto lub zatłoczony most. Latem podróż byłaby bardziej znośna. Teraz szybciej zapadała ciemność, a włazy musiały pozostać zamknięte. Dlatego tylko siedzący w wieżach mogli swobodnie obserwować otoczenie. Pozostali byli skazani na całe godziny w pancernych puszkach. Zresztą niewiele było teraz do oglądania. Wyjechali z jednego zielonego garnizonu i trafili do następnego. Położone wśród lasów, przyległe do poligonu Bemowo-Piskie, było miasteczkiem żyjącym z wojska, także amerykańskiego, o czym świadczyły wywieszone na płotach banery lokali oferujących jedzenie w stylu amerykańskim oraz wynajem samochodów stacjonującym tu Amerykanom. Dawne koszary ośrodka szkolenia wojsk rakietowych zajmowali teraz właśnie sojusznicy zza oceanu, których batalion przybył tu kilka lat temu, wzmacniając wschodnią flankę NATO w ramach grupy bojowej uzupełnionej przez mniejsze sojusznicze oddziały. Ciekawe, czy przyślą ich więcej. powiedział kapitan Mariusz Ciesielski, dowodzący pierwszą kompanią zmechanizowaną. Opierając się o burtę wozu dowodzenia, wskazywał mijające ich amerykańskie ciężarówki. Wraz z pozostałymi oficerami złożyli już meldunki dowódcy batalionu. Zanim otrzymają kolejne rozkazy, mogą sobie pozwolić na chwilę rozmowy. Lepiej niech to zrobią i to szybko, odpowiedział major Łabuda, pełniący obowiązki dowódcy batalionu. Widzieliście ten syf w Ukrainie? Dali radę z tym lotniskiem przecież. Wtrącił się porucznik Niedźwiecki, czasowo pełniący obowiązki dowódcy kompanii czołgów. Tak, wczoraj, zwrócił mu uwagę pułkownik Majerski. Dziś znów się zaczęło i są wiadomości, że zajęli jednak to lotnisko. W Kijowie rozdają broń każdemu chętnemu. Tak nie wygląda planowa obrona. Tak wygląda desperacja, poruczniku. Myśli pan, że przegrają? Spytał sceptycznie porucznik. Ruscy chyba nie są tacy straszni. Już im nie idzie. Szybko przeskakujesz do wniosków, młody. Pułkownik dobitnie pokazał Niedźwieckiemu jego miejsce w szeregu. Zawsze w walce przychodzi taki moment, kiedy wydaje się, że się nie uda, że plan nie zadziałał, siły są za małe, amunicja się skończy, żołnierze nie dadzą rady. Przeciwnicy to czują. I wtedy dopiero pojawia się rozstrzygnięcie, bo któraś ze stron dostała wsparcie, ściągnęła od wody albo miała jaja, żeby zaryzykować. I wynik jest znany dopiero po fakcie, nigdy przed. Przeżyłem to parę razy, proszę państwa. Majerski zaciągnął się dymem z papierosa. Nie musiał przypominać w tym gronie, że jeszcze jako młody oficer wziął udział w walkach w Iraku na osławionej drugiej zmianie podczas powstania Al-Sadra w Nadżafie i Karbali. Potem przeszedł przez dwie zmiany w Afganistanie. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, dodał. Będziemy ćwiczyć nie walkę z talibami czy sadrystami, tylko z ruskimi. Nie ma się co czarować, zwłaszcza teraz. Czeka nas masa roboty. Teraz i po powrocie do garnizonu. I tak byli w szczęśliwej sytuacji. Brygada z Międzyrzecza miała pod ręką poligon i strzelnicę. Inne jednostki tego luksusu nie miały. Nie chciał jednak, aby rozmowa zeszła na te tory. Dobra wiadomość jest taka, że dziś śpimy pod dachem, powiedział. Niestety następne noce spędzimy już na poligonie i będziemy sporo manewrować po nim i prawdopodobnie poza nim. Proszę się spodziewać, że będą liczne przemarsze. Jak te stare Tatry? Spytał. Bez problemów, panie pułkowniku, zameldowała kapitan Niechaj, dowodząca przydzielonym z dywizyjnego pułku pod oddziałem artylerii. Wszystkie cztery wozy dotarły, z ludźmi też problemów nie ma. Traktują to poważnie, skoro i my potraktowaliśmy ich poważnie, dodała. I mam nadzieję, że problemów nie będzie. Majerski nie był zachwycony tym, że oprócz baterii samobieżnych haubic i rakietowych wozów typu Langusta do zgrupowania dodano trzy stare wyrzutnie typu RM-70, pochodzące z czasów minionych i obsadzone przez żołnierzy rezerwy. Rezerwistów przydzielono też do kilku innych pododdziałów. Proszę wykorzystać czas, jaki mamy na to, żeby ludzie porządnie odpoczęli. Wrócił do spraw najważniejszych. Kapitan Kowalski odebrał już wytyczne odnośnie rozlokowania na dzisiejszą noc, więc proszę się do niego zgłaszać po instrukcję, wskazał na oficera logistyki. Na razie to wszystko. Zakończył odprawę. Majerski przeszedł za stojący na parkingu wóz dowodzenia. Wyjął papierosa i natychmiast przypomniał sobie, że po raz piąty już planował rzucić palenie. Nie podoba ci się ten pomysł z rezerwą? Starszy podoficer dowództwa, chorąży Kordecki, także wyjął papierosa i wyciągnął w stronę dowódcy zapalniczkę. Ojciec, zwrócił się do chorążego, używając pseudonimu, jaki ten miał od początków swojej kariery. Entuzjastą nie jestem. Parę razy już to widziałem. Wcielało się ich na parę dni, a oni interesowali się głównie tym, czy trafią na kolegów z wojska sprzed 20 lat, żeby się z nimi napić. Ja wiem, że rezerwy wygrywają wojny, podobno, ale może najpierw ogarnijmy się z zawodowcami. Ci tutaj to przecież prawie wszyscy, którzy mogli wyjechać z koszar, narzekał. Wiesz, ile czasu zajęło nam zrobienie z wojska zawodowców, a teraz? Machnął ręką. Jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy mieli armii, tylko różniące się od siebie wyspy. Stare dywizje, nowe dywizje, terytorialne wojska. Bóg jeden wie jeszcze, jakie sobie wymyślą. Jak zobaczyłem te plany w Warszawie, to wiedziałem jedno. PowerPoint wszystko przyjmie. I co oni chcą robić? Gonić się z ruskimi na liczbę żołnierzy? Dlatego zwiałem z Warszawy, bo nie chciałem tego oglądać. I co? Żeby to wszystko ruszyło, zastępca dowódcy brygady musi dowodzić wzmocnionym batalionem. Na nadzwyczajnych ćwiczeniach, które może skończą się za 2 tygodnie. Kordecki zaciągnął się dymem z papierosa. Wiedział, co boli przełożonego, zwłaszcza, że jako starszy podoficer dowództwa odpowiadał za sprawy wyszkolenia i dobrostanu żołnierzy. Wozy bojowe stały w koszarach nie z powodu awarii. Brygada miała nowoczesny sprzęt, ale kierowców brakowało. Żeby prowadzić Rosomaka, potrzeba prawa jazdy kategorii C, a z takimi uprawnieniami zamiast poligonów i nagłych wyjazdów można wybrać dużo łatwiejsze życie kierowcy ciężarówki w cywilu. I to za lepsze pieniądze. Zawodowcy nie byli przecież wieczni. Trzon kadry stanowili ludzie, którzy do wojska trafili 15 i więcej lat temu. Wielu przeszło przez wojny, zwane eufemistycznie misjami poza granicami państwa. Wtedy byli młodzi, chcący się sprawdzić i gotowi na wiele wyrzeczeń. Teraz mieli rodziny, wzięli kredyty mieszkaniowe, aby zapewnić im godne życie, a przejście na emeryturę dawało nie tylko perspektywę comiesięcznej wypłaty, ale i odprawę mieszkaniową pozwalającą spłacić sporą część pożyczki. To im, wyszkolonym i doświadczonym, powierzano kolejne zadania lub chciano przenieść do nowych dywizji. Nie każdemu już jednak uśmiechało się spędzanie całych miesięcy na misjach, tym razem na wschodniej granicy, albo zaczynanie życia od nowa w innym mieście. Takie banalne problemy potrafiły rozłożyć gotowość bojową na łopatki. Nie walcz z rzeką, tylko zbuduj na niej młyn, powiedział do pułkownika. Wiesz, że ludzie będą nam uciekać. To już nie te czasy, że jak załapałeś się do wojska na nadterminowego czy kontraktowego, to jakbyś złapał Pana Boga za nogi. Będziesz miał młodych, którzy o Gazni czy Warriorze nie słyszeli, a Karbale to widzieli w filmie. Będziesz miał rezerwistów, będziesz miał kaprali po kursie dla studentów. Liczy się to, co z nimi zrobisz, przypomniał mu. Pogadałem z rezerwistami z artylerii. Ta młoda miała rację, po prostu potraktowali ich jak ludzi dojrzałych, przecież to są stare chłopy, po 40 w większości. Powiedziała im od razu, po co ich wezwano na te ćwiczenia, że będzie wyjazd na poligon, na drugi koniec kraju i się przyłożyli. Drobiazg niby, a ważny. Pomyślę, pułkownik strzepnął popiół z papierosa. Najgorsze, że to widzieliśmy. Widzieliśmy, jak oni się zbroją. Wskazał ręką na północ, w stronę granicy z obwodem królewieckim. Jak zajęli Krym, zaczęli wojnę w Donbasie. A myśmy się szarpali o lustracje, podsłuchy, czy była katastrofa, czy zamach. I mam wrażenie, że przespaliśmy całe lata. I jak teraz ruszyli, to boję się, że na Ukrainie się nie skończy. Tak sądzisz? Młodzi to młodzi, a ja widzę, co widzę. Ruscy przynajmniej na papierze są silniejsi. Zaczynają się potykać, ale jak się ogarną, załatają swoje dziury, nadrobią braki, tak jak ja bym to zrobił, czy każdy zachodni dowódca, no każdy dobry dowódca, to z dnia na dzień będzie im szło lepiej. 4. 27 lutego 2022 roku. Baza lotnicza Baranowicze, Białoruś. Obiecywali, że będzie łatwiej. Kurwa ich mać, pomyślał major Walenty Popow, schodząc po drabince z kabiny bombowca SU-34. Jego jednostka, pierwsza eskadra drugiego mieszanego pułku lotniczego, przebazowana na białoruskie lotnisko w Baranowiczach, miała atakować cele w głębi ukraińskiego terytorium, przede wszystkim lotniska i stanowiska obrony przeciwlotniczej. I atakowała. Pierwszej nocy wystartowali bombowcami obwieszonymi rakietami dalekiego zasięgu. Odpalili je do wskazanych przez rozpoznanie celów. Rakiety poleciały jak po sznurku. Ukraińskie baterie uaktywniły się, czego się spodziewano. Zniszczono kilka radarów, obezwładniono lotniska. Dwa ważne dywizjony rakiet przeciwlotniczych, położone na trasie do lotniska Hostomel, zostały zniszczone, ale inne rozlokowano nie tam, gdzie według wywiadu miały się znajdować. Cenne rakiety zniszczyły gumowe i drewniane makiety, przy których ustawiono stare nadajniki, udające pracujące radary. Kolejne godziny przyniosły jeszcze gorsze wiadomości. Część eskadr wystartowała do zadań bojowych, tak jakby leciała na ćwiczenia, bez zasobników ze sprzętem do zakłócania radarów. Nie mogło się to skończyć dobrze. Początkowa obrona była wprawdzie chaotyczna i zdezorganizowana, ale była. Do tego nie zniszczono ukraińskiego lotnictwa, które przebazowało się na lotniska zapasowe, a nawet polowe, urządzone na drogach. Twardsza niż sądzono była też obrona przeciwlotnicza wojsk lądowych. Bombowce wyposażone w rozbudowany kompleks środków walki radioelektronicznej, zamiast do ataków na ważne obiekty na tyłach, rzucano do wsparcia oddziałów nacierających na Kijów. Przewidziane do tych zadań lżejsze, zwinne szturmowe Su-25 zaczęły ponosić zauważalne straty, zwłaszcza od lekkich, przenośnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych. Próba nalotów z większej wysokości oznaczała wejście w pole rażenia wyrzutni dalszego zasięgu. Nie były to naloty na bezbronne miasta w Syrii, jakie major wykonywał wcześniej. Lot, z którego powrócił, przypominał jazdę kolejką górską. Najpierw nisko, by klucza maszyn nie wykryły przedwcześnie ukraińskie radary, potem w wyznaczonym rejonie skok w górę dla uniknięcia przenośnych wyrzutni i próba odnalezienia celu, jakim była ufortyfikowana pozycja na drodze do Kijowa, blokująca ruch rosyjskich kolumn pancernych. Ten cel przynajmniej się nie poruszał i można było na niego zrzucić zwykłe, niekierowane, a więc dostępne w dużej liczbie bomby. Popow po zrzucie zawrócił na północ. Zdążył zejść na małą wysokość, zanim w powietrzu pojawiły się ukraińskie rakiety. Na północ od Kijowa aktywne były wciąż zestawy Buk. Były groźne, wysoce mobilne i zdolne do samodzielnej pracy, a nie w ramach całych dużych kompleksów, jak S-300. W ich stronę odpalono dwie takie rakiety. Jedna wybuchła niedaleko. A więc gdzieś w obszarze, w którym przebywali, była co najmniej jedna ruchoma wyrzutnia. Po wylądowaniu obszedł samolot, uważnie sprawdzając, czy przypadkiem nie oberwali jednak odłamkami głowicy. Dobra robota, Jewgenii, pochwalił drugiego członka załogi bombowca, nawigatora i operatora środków walki w jednej osobie. Nawet nas nie drasnęli. Ile jeszcze razy będziemy mieli tyle szczęścia? Odpowiedział porucznik Jewgenii Małyszew. Śledziłem co najmniej dwa różne radary na przyrządach. Gdzieś nad Kijowem były też myśliwce. Dobrze, że daleko od nas. Ale za każdym razem, jak lecimy na zadanie, to wykrywam ich radary. Dla oficera sztabu, który nie był pilotem, a oficerem służby wywiadowczej GRU, oddelegowanym do lotnictwa na czas tego, co nazywano specjalną operacją wojskową, Popow był podczas odprawy już mniej wyrozumiały. Gdzie jest osłona? Spytał wprost. Nie było żadnej, a mało co nas nie zestrzelili.
I co, majorze? Myślicie, że tam można narażać nas na straty, bo piloci szturmowi nie mają jaj, żeby robić to, za co im płacą?
Celowo przejaskrawiał. Wiedział, że wysłanie ich na to zadanie nie było winą pilotów. Towarzyszu majorze, sztabowiec skulił się pod jego wzrokiem. Też nas zaskoczył tak silny opór banderowców. Liczyliśmy, że ich obrona nie przetrwa pierwszego dnia. Pamiętajcie, że poprzednim razem ich lotnictwo nie odegrało żadnej roli, a i zapasy ich amunicji się wyczerpią. Wiemy, że udało nam się odnieść sukcesy na południu. Tutaj też obrona się załamie. Nie załamała się pierwszego, drugiego, coś nie widać, żeby załamywała się trzeciego. Założę się, że 333 też może się nie załamać. A Zachód, zdaje się, coś im dostarczył na dniach. Skąd pewność, że nie przyśle tego więcej?
To jest defetyzm. Oficer rozpoznania zebrał się na odwagę i popełnił błąd.
To nie jest defetyzm, to jest ocena waszego gównianego rozpoznania. Jeśli was to przerasta, to zawsze możecie zgłosić się na ochotnika do oddziałów lądowych, zagroził mu pilot. Ja w swoim meldunku napiszę bardzo wyraźnie, że dalsza realizacja zadań wymaga zapewnienia nam osłony przeciw banderowskim lotnictwem oraz zduszenia obrony przeciwlotniczej. Dla waszego dobra radzę wam też to zaakcentować w swoim raporcie, bo jak tak dalej będzie, to prędzej czy później zestrzelą którąś z moich załóg.
Może to coś da, pomyślał major. Tyle, że u Amerykanów byłoby inaczej. Wiedział z lektur ich podręczników, książek i czasopism, że obronę przeciwlotniczą zdławiono by w pierwszej kolejności, bez rywalizacji pomiędzy różnymi formacjami wojska. Do tego Amerykanie posiadali eskadry wyspecjalizowane właśnie w przełamywaniu obrony przeciwlotniczej. I wiele innych rzeczy, w tym samoloty rozpoznawcze, latające nieustannie nad Polską. Nie wisiały tam, żeby sobie wypalać paliwo. Był pewien, że Ukraińcy wiedzieli o startach rosyjskich maszyn z Białorusi i mogli przygotować się na odparcie ataku. Dlatego też ich pierwsze uderzenie trafiło w pusty worek. Wiadomości, jakie docierały do wojsk lądowych, też nie były optymistyczne. Dostarczone z zachodu pociski przeciwpancerne zbierały krwawe żniwo wśród załóg czołgów. Będę o tym meldował, ale dobrze wiecie, że decyzje zapadają wyżej, dużo wyżej. Oficer rozpoznania spróbował użyć ugodowego tonu. Czyli może coś z tego będzie, ale umywasz ręce, zrozumiał pilot. Nie chciał tego dłużej ciągnąć. Musiał odpocząć, bo za kilka godzin czekała go kolejna misja. Znowu wyścig z rakietami i radarami. Nie tego się spodziewał. Był lotnikiem w trzecim pokoleniu. Jego ojciec pilotował myśliwce, stacjonował w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Dzięki temu Popow jako dziecko widział wiele miejsc, których zwykły obywatel ZSRR nie miał szans zobaczyć. Mieszkali w dużym, wygodnym mieszkaniu. Jeździli do Związku Radzieckiego w odwiedziny do dziadka, weterana Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, pilota szturmowców, odznaczonego orderami, później zasłużonego oficera sztabowego. Popow miał 11 lat, gdy ten jego świat się zawalił. Kazano im się wynosić z ziemi, którą wyswobodziła Armia Czerwona, którą wyzwalał jego dziadek. Dumni oficerowie czekali na opóźniające się całymi miesiącami wypłaty pensji. Dawni bohaterowie stali się nędzarzami. Pijany Jelcyn i upokarzająca klęska w Czeczenii były dla młodego człowieka symbolami upadku państwa. Upadku z winy Zachodu i sponsorowanych przez tenże Zachód liberałów. Mimo kryzysu, jaki ogarnął kraj, wstąpił do lotnictwa. Gdy władzę objął Putin, armia zaczęła wstawać z kolan. Popow uczył się latać i walczyć, mając nadzieję, że nadejdzie czas odwetu i zmazania hańby. A teraz czuł, że szansa na to wymyka się z rąk, znów przez Zachód. 5. 2 marca 2022 roku. Na północ od Kijowa, Ukraina. Zachód mógłby postarać się bardziej, pomyślał starszy porucznik Bodnaruk, słysząc przelatujące nad lasem samoloty. Zapewne ruskie, sądząc po kierunku, z którego nadleciały i hałasie typowym dla odrzutowców. Ukraińskie myśliwce trzymały się okolic Kijowa. Jedynie bezzałogowe Bajraktary czasem przylatywały w te okolice. Musieli radzić sobie sami. Byli 55 kilometrów od stolicy, na granicy obwodów żytomierskiego i kijowskiego. Znowu nas nie zauważyli. Dobrze jest. Powiedział do stojących pod rozłożystymi gałęziami drzew podwładnych, dodając im otuchy. Pakujcie się do maszyn, polecił. Ruskie czołgi nie spalą się same, dodał wesoło sierżant Poklaczuk. Kilka spalimy, będzie cieplej, zażartował. Morale było kluczowe. Agresor miał samoloty, śmigłowce, czołgi i artylerię. I wyszkolenie. Pluton obrony terytorialnej, którym dowodził od chwili powołania z rezerwy, miał 4 samochody terenowe i 3 kłady. Liczył pierwotnie ledwie 18 osób, większość po niedawnym pośpiesznym przeszkoleniu. Byli to ochotnicy, część zgłosiła się na służbę z własną bronią i sprzętem. Prawie wszystkie pojazdy także należały do żołnierzy lub zostały im podarowane. Tuż przed atakiem do plutonu dołączył 4-osobowy zespół przysłany ze sztabu brygady. Dwójka to byli Ukraińcy z formacji aerorozwiedka, wyposażeni w duży 8-wirnikowy dron. Wład, jak na niego mówili, był w cywilu fotografem. Jego towarzyszka o pseudonimie Tara i charakterystycznych fioletowych włosach była informatyczką. Pozostali byli bardziej tajemniczy. Zwalisty mężczyzna przedstawiał się jako Iwan, a wysoka szatynka miała na imię Anna. Mówili po ukraińsku, ale nie był to ich pierwszy język.
Nikt nie zadawał jednak zbędnych pytań, zwłaszcza, że przyjechali porządnym terenowym Mitsubishi L200 pomalowanym w maskujący brąz, na którego pace znajdowała się wyrzutnia Javelin i 6 rakiet. Przywieźli też kilka granatników przeciwpancernych. To zwiększyło ich szanse w walce, która okazała się bojem partyzanckim. Liściasty las zapewniłby im lepszą ochronę latem, gdy gęsta zieleń utrudniała obserwacje z powietrza. Przełom lutego i marca też działał jednak na niekorzyść agresora. Rasputica, kiedy gruntowe drogi stają się nieprzejezdne, już dawała się we znaki najeźdźcom. Ich czołgi grzęzły w błocie, a najważniejszymi stawały się nieliczne utwardzone szosy, przecinające zalesione obszary. Tam tłoczyły się kolumny wozów bojowych, wyrzutni rakiet, dział ciężarówek z zaopatrzeniem. Od 2 dni przemieszczali się leśnymi bocznymi drogami wzdłuż trasy tego konwoju, powoli przesuwającego się na południe. Tylko 2 razy jak dotąd zaatakowali ruskich. Teraz zamierzali zrobić to po raz 3. Anna wyjęła z plecaka telefon satelitarny połączony z tabletem zamontowanym w mocnej metalowej obudowie. Przed wojną Bodnaruk tylko raz widział taki zestaw. Zaglądając jej przez ramię, patrzył na ujęcia wykonane z powietrza znad zatłoczonych dróg. Dziewczyna przełączyła je w tryb mapy. Tutaj, wskazała, okolice miasta Poliśkę, tego opuszczonego. Niedaleko rzeki Usz można by ich mocno uderzyć. Droga jest wąska i zatłoczona. Może uda się skoordynować atak z innym pododdziałem, jeśli dotrze do celu. Albo z bajraktarami. Wyślemy zwiad, odpowiedział. Formalnie był dowódcą całego pododdziału, ale przybysze mieli wiele do powiedzenia i nauczył się słuchać ich sugestii. Działali zawsze w ten sam sposób. Najpierw zwiadowcy na kładzie obserwowali drogę. Wypuszczali też małego, przenoszonego w plecaku drona. Potem do akcji przystępowali operatorzy dużej maszyny lub obsługa wyrzutni Javelin, a na końcu pozostali żołnierze. Było już późne popołudnie, kiedy 4 terenówki dotarły w miejsce, które zwiadowcy wytypowali na obszar kolejnej zasadzki. Ściana lasu kończyła się ponad 1 kilometr od szosy, po której przemieszczały się pojazdy. Sama droga przecinała ten podmokły teren, biegnąc nasypem i przez most. Samochody pozostały zamaskowane w lesie. Żołnierze zajęli pozycję. Pierwszy uniósł się znów lekki zwiadowczy bezzałogowiec. Na chwilę wyskoczył ponad drzewa, przekazując na tablet obraz poruszającej się powoli kolumny. Widać było, że nie jest jednolita. Pomiędzy ciężarówkami z różną zabudową jechały też transportery opancerzone. Najwyraźniej przemieszczane w niej były rozmaite pododdziały. Tora mają, sukinsyny, i pilnują mostu. Porucznik wskazał na widoczny na ekranie pojazd gąsienicowy z dużą kanciastą wieżą i anteną radaru stojący przy moście. Dookoła widać było żołnierzy, a obok powoli przemieszczały się ciężarówki z wyrzutniami grad. Ściągaj drona, rozkazał. Jeszcze moment. Wład nakierował kamerę tak, by objęła większy obszar. Porucznik wydał rozkaz, wtrąciła się Anna. Zaraz nas wykryją, ostrzegła. Lepiej zdjąć go od razu, Javelinem albo dużym dronem. Dokładnie tak, pomyślał Bondaruk. To nie gra komputerowa, a Rosjanie nie są aż tacy głupi. To, że ustawili wóz przeciwlotniczy przy ważnym moście, oznaczało, że liczą się z atakiem z powietrza oraz groźbą dywersji. Ustawcie Javelina, wydał rozkaz. Przygotujcie też granatniki. Rozwalcie to gówno najszybciej jak się da. Iwan i osłaniająca go drużyna piechoty wykonali rozkaz w ciągu 3 minut. Zajęli stanowisko ogniowe z widokiem na most i pojazdy. Głowica naprowadzająca uchwyciła cel. Pocisk wyleciał z rurowej wyrzutni, w ślad za nim żołnierze wystrzelili z 2 granatników Enla, mierząc do innych pojazdów. Javelin dotarł do celu pierwszy. Kolejne były granatniki. Trafione pojazdy wybuchły, zmuszając Rosjan pilnujących mostu do ukrycia się. W tym samym czasie duży dron aerorozwiedki z podwieszonym ładunkiem bojowym uniósł się z pomiędzy drzew. Maszyna leciała wzdłuż drogi. Nie było sensu atakować byle ciężarówki, a nawet transporterów opancerzonych. Dopiero gdy w polu widzenia kamery pojawił się kolejny charakterystyczny pojazd, przenoszący na podnoszonych wyrzutniach 4 rakiety przeciwlotnicze Buk, operator zrzucił nań ładunek, powodując eksplozję. Na odpowiedź Rosjan nie trzeba było długo czekać. Do walki włączył się kolejny stojący przy drodze Tor. Zdołał namierzyć drona i odpalić pocisk. No i chuj, stwierdził Wład. Strącili go. Dostaniecie nowego, pocieszył go porucznik. Pakować się do wozów. Ludzie byli znacznie ważniejsi. Żołnierze pośpiesznie zabrali sprzęt i biegli do samochodów. Zwiadowcy już ruszyli przed siebie, gdy pomiędzy drzewami zaczęły rozrywać się pociski z granatników. Jeden z nich trafił w samochód, który natychmiast stanął w płomieniach. Mieszany pododdział rozgwardii zmilitaryzowanej formacji policyjnej otrzymał polecenie przeszukania terenu tuż po tym, jak zauważono pierwszego drona. Nie mógł on wykorzystać swoich transporterów opancerzonych. Kazano mu podejrzany obszar lasu przeczesać tyralierą. Jedna z drużyn natrafiła na przeciwnika. Ukraińcy odpowiedzieli ogniem, celniejszym niż ten prowadzony przez Rosjan. Atak na chwilę powstrzymano, a zajmujące stanowiska między drzewami żołnierze osłaniali pozostałych, szykujących się do wycofania. Mimo to nadbiegały kolejne grupy Rosjan i atak podjęto na nowo. Zginęło 5 z nich, ale i 3 Ukraińców, w tym Bondaruk. Walka w lesie zakończyła się patem. Ukraińcy pod naporem nacierających podzielili się na 3 grupy, które wycofały się w różnych kierunkach. Rosjanie mogli zameldować, że las został oczyszczony, ale niczego im to nie dało. Drogę zablokowały płonące wraki, a lukę po zniszczeniu Buka wykorzystały bajraktary, atakując kolejne rosyjskie pojazdy i powodując dalsze blokady. Na północ od miejsca starcia znowu pojawili się partyzanci i zaatakowali Rosjan po raz kolejny, także na moście. Grupa, w której byli zwiadowcy i obcokrajowcy, wycofała się po utracie pojazdu pieszo.
Miasto Poliśkę, opuszczone po awarii Czarnobylu, mniej znane niż znajdująca się w centrum strefy Prypeć, dało im schronienie na 1 godziny.
Rosjanie nie przeszukiwali budynków, w których już nie można było niczego rozszabrować. Potem wycofali się na południe w kierunku Żytomierza, gdzie natrafili na batalion policyjny szykujący się do obrony miasta. Dopiero wtedy Anna odetchnęła z ulgą. Na wypadek, gdyby z Iwanem wpadli w ręce Rosjan, lepiej ostatnie naboje mieć dla siebie. On był Amerykaninem, ona Polką. Oboje zostali w Ukrainie w dniu inwazji i naginając rozkazy, przyłączyli się do sił ukraińskich. W końcu ich zadaniem było gromadzenie informacji, a można było to robić także obserwując Rosjan w walce.